Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Ci z was, którzy ci z was, którzy wspierają kanał Moc Słabości na Patronite, za co bardzo serdecznie dziękuję. Zresztą wiecie, że wszyscy ci, którzy wspierają kanał za pośrednictwem Patronite bądź też tej zakładki dla wspierających tutaj na kanale, ich imiona, nazwiska czy też loginy, w taki sposób, w jaki się przedstawili na Patronite czy jako wspierający, zawsze ukazują się na końcu każdego filmu, materiału. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Ci, którzy wspierają kanał Moc Słabości za pośrednictwem Patronite'a, wiedzą dokładnie, że jedną z głównych misji kanału Moc Słabości realizowanej dzięki wam jest m.in. upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. I rzeczywiście teraz pójdziemy bardzo mocno w tym kierunku, ponieważ troszkę my jako katolicy chyba się rozchodzimy z nauką Kościoła katolickiego. Oczywiście to jest tak jak w kościele, kiedy ksiądz proboszcz apeluje, aby przychodzić w niedzielę na mszę świętą i apeluje do tych, którzy na tę mszę świętą niedzielne przychodzą. Mówiąc krótko, wiem, że widzowie kanału Moc Słabości akurat słuchacie nauczania Kościoła katolickiego, medytujecie Pismo Święte, przynajmniej tak uważam, czytając komentarze pod materiałami, komentarze, które tutaj zostawiacie. Natomiast trochę zapominamy, w cudzysłowie nawet trochę, o nauczaniu Jana Pawła II. Możecie być pewni jednego, że na tym kanale, na kanale Moc Słabości, zawsze będę cytował autorytety. Nigdy nie będę stawiał siebie jako wyznacznika nauczania Kościoła, nigdy nie będę, a przynajmniej rzadko będę prezentował własną opinię, własne zdanie, własne widzimisię, tych misiów tutaj nie będzie. Zawsze będę cytował autorytety, cytował książki. To się na kanale Moc Słabości nie zmieni, bo dziś brakuje nam autorytetów. I są też tacy katolicy, dobrze wiecie, że tacy są, którzy atakują siostrę Łucję, przez siostrę Łucję, czy też za pośrednictwem siostry Łucji, tej z Fatimy, atakują Jana Pawła II, atakują papieży ostatnich 60 lat. Generalnie, kiedy pytam księży o to, księża, dlaczego nie reagujecie na to, oni mówią, ale przecież tam nie ma żadnych argumentów teologicznych z takimi ludźmi, którzy posługują się manipulacją i teoriami spiskowymi, się po prostu nie da rozmawiać, no bo oni nie posługują się poważnymi argumentami teologicznymi. Rzeczywiście ci ludzie nie cytują żadnych źródeł. Dlatego zostawmy ich, powierzajmy ich miłosierdziu Bożemu. Dziś natomiast chcę się odwołać do książki, która myślę, skoro nie mamy czasu, przyznajmy, nie mamy czasu, żeby zgłębiać tak szczegółowo nauczanie Jana Pawła II, na przykład encykliki, które nam zostawił, to powinniśmy przynajmniej zapoznawać się z lekturami, które opisują nauczanie Jana Pawła II. Jedną z takich lektur, ale ona jest dużo szersza, jest Kres i początek George'a Weigla, który jest, jak wiecie, amerykańskim teologiem, pisarzem katolickim, urodzonym w 1951 roku. Pan George jest jednym z bardziej znanych, jeżeli nie najbardziej znanym, biografem Jana Pawła II. To on jako pierwszy autor tej książki Kres i początek, papież Jan Paweł II, Zwycięstwo wolności, ostatnie lata i dziedzictwo. Jako jeden z pierwszych nazwał Jana Pawła II Janem Pawłem II Wielkim. Ta książka też jest potężna w twardej okładce. Ona dzisiaj ląduje w sklepiku mocsłabości.pl. Ma ona prawie 600 stron. I przepraszam raz jeszcze, a właściwie w innym temacie trochę, że tydzień temu w czwartek nie było rozmów na żywo. Nie było dlatego, ponieważ, mówiąc krótko, czytałem tę książkę, Kres i początek. I dziś chcę wam parę fragmentów z tej książki zacytować. Książka opisuje nie tylko nauczanie Jana Pawła II, ale również takie wątki, których nie znamy z nauczania, z życia Jana Pawła II, między innymi obrońca cywilizacji, konfrontacja, zwycięstwo, ostatnie lata papieża Jana Pawła II, zawirowania dziejów, dolina pogrąża się w mroku, ostatnia encyklika, życie ucznia pod lupą, ale jest tutaj również kilka potężnych rozdziałów opisujących ostatnie lata Jana Pawła II, kiedy to rzeczywiście, co tu dużo mówić, wdzierał się coraz mocniej do Kościoła katolickiego kryzys, który dziś jest niestety także wykorzystywany przez, byśmy powiedzieli wprost, pseudokatolików, którzy atakują papieża Polaka, atakują nauczanie Jana Pawła II, odrzucają część tradycji Kościoła katolickiego. I żeby wyjść naprzeciw różnego rodzaju teoriom spiskowym i głupotom, jakie się opowiada na temat chociażby Fatimy, siostry Łucji, to rozpocznijmy od takiego podrozdziału z tej książki Kres i początek, zatytułowanego Świadectwo Maryjne Jana Pawła II. Jak zawsze zaapeluję do Was, abyście dali łapki w górę, które wskazują kierunek ku niebu, i ci, którzy z Was nie subskrybują kanału Moc Słabości, mogą to teraz uczynić. Sięgam do książki Kres i początek. Pozwólcie, że już częściej nie będę jej podnosił, bo jest prawie 600 stron, dość ciężka. Tę książkę zostawiam w sklepiku mocsłabości.pl, chyba o tym mówiłem, tak? W każdym razie Świadectwo Maryjne. Posłuchajcie. Objawienia Maryjne stały się jednym z najbardziej uderzających katolickich fenomenów życia duchowego w XIX i XX wieku. Wiemy, że w tych wiekach najwięcej tych objawień maryjnych było. Ukazanie się Matki Bożej Katarzynie w klasztorze Szarytek przy Rue de Bac w Paryżu w roku 1830 dało Kościołowi jeden z najbardziej popularnych sakramentaliów katolicyzmu, cudowny medalik. Zobaczcie, jak tutaj biograf Jana Pawła II, George Weigl, jak niesamowicie analitycznie i głęboko teologicznie łączy wątki z objawień maryjnych. Tego w innych książkach nie znajdziemy. Zalecana przez medalik inwokacja o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, odegrała pewną rolę w przygotowaniu gruntów pobożności ludowej, jaki był konieczny do przyjęcia dogmatycznej definicji papieża Piusa IX z roku 1854 na temat niepokalanego poczęcia. Mówiąc krótko, objawienia związane z cudownym medalikiem przygotowały zwykłych katolików do tego, aby zrozumieli to, co później Pius IX przedstawił w dogmacie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Teologicznie ten dogmat jest jednym z najtrudniejszych, ale myślę, że zobaczcie, teraz spójrzcie na siebie. Większość z nas tak naprawdę wie, o co chodzi w niepokalanym poczęciu. Natomiast kiedy chcemy ten dogmat wytłumaczyć osobom tak zwanym niewierzącym, czy też na przykład protestantom, to już jest im trudno to przyjąć. Czy zastanawialiście się nad tym, że my wszyscy, którzy rozumiemy, no bo rozumiemy, nie, oczywiście nie głęboko teologicznie, no, tak jak teologia to przedstawia, ale na miarę naszej możliwości rozumiemy dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, właśnie otrzymaliśmy łaskę rozumienia tego dogmatu, dokładnie tak samo jak ostatnio w Ewangelii były opisy z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy Jezus spotyka uczniów, którzy widzieli pusty grób, ale wrócili do swojego życia. I tam padają takie słowa: oświecił ich umysły. Jeżeli rozumiesz, jeżeli wiesz, o co chodzi ogólnie, nie w teologicznie, ogólnie, jeżeli wiesz, o co chodzi w niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, to znaczy, że otrzymałeś łaskę rozumienia tego. A jeżeli jeszcze przyjąłeś to sercem, no to już jest łaska Ducha Świętego, światło Ducha Świętego. Myślę, że powinniśmy bardzo mocno dziękować za to. Po pierwsze, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy katolikami, że otrzymaliśmy, słuchajcie, takie potężne światło rozumienia wyjątkowej roli Maryi nie tylko w dziejach Kościoła, ale także w historii zbawienia każdego z nas. Ukazywanie się Matki Bożej Bernardecie w roku 1858 w pobliżu Lourdes we francuskich Pirenejach, kiedy Maryja przedstawiała się jej słowami: jestem niepokalane poczęcie. Tak, nie tylko jestem niepokalanie poczęta, ale jestem niepokalane poczęcie, dało katolicyzmowi na całym świecie największy ośrodek uzdrowień, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Ukazywanie się Matki Bożej Trojgu Wiejskich Dzieci w portugalskiej Fatimie w roku 1917 przyczyniło się do powstania ważnego miejsca pielgrzymek z całego świata w katolickiej pobożności ludowej okresu sprzed II Soboru Watykańskiego. Było związane ze wstrząsami wywoływanymi przez I wojnę światową, w tym z powstaniem bolszewizmu w Rosji. Co ciekawe, z tej książki się również dowiedziałem, że podczas ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II, będąc w Lourdes, nazwał siebie chorym pośród chorych. Dla Jana Pawła II nie tylko Jasna Góra, nie tylko Fatima, ale także Lourdes było szczególnym miejscem, ale o tym pewnie sobie jeszcze kiedyś powiemy. Maryjną pobożność Jana Pawła II dawno poddawano psychoanalizie, dając tym samym wyraz jej niezrozumieniu i traktując ją jako przeniesienie na Maryję uczuć do matki po jej śmierci. Prawda jest taka, że wedle własnych jego słów, kiedy w 1938 roku opuszczał Wadowice i wyjeżdżał do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, Karolowi Wojtyle przestała wystarczać tradycyjna pobożność maryjna tamtych czasów. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Dzisiaj pewnie zostałby nazwany przez niektórych złośliwie modernistą. W latach wojennych dzięki świeckiemu mistykowi Janowi Tyranowskiemu poznał bardziej wyrafinowaną teologicznie postać pobożności maryjnej. Oprócz pożyczania Wojtyle książek klasyków hiszpańskiej mistyki karmelitańskiej Jana od Krzyża i Teresy z Awila, Karol Wojtyła z Jana od Krzyża napisał habilitację. Tyranowski dał młodemu robotnikowi i aktorowi podziemnego teatru egzemplarz napisanego w XVII wieku dziełka traktat o prawdziwym nabożeństwie od Najświętszej Maryi Panny, w którym święty Ludwik Maria Grignion de Montfort wyjaśnia, że wszelka, i uwaga, to jest bardzo ważne, prawdziwa pobożność maryjna, bo może być też fałszywa pobożność maryjna, która na przykład się powołuje na Fatimę, a atakuje siostrę Łucję, a atakuje Jana Pawła II, a atakuje nauczanie Kościoła katolickiego, a odrzuca część tradycji Kościoła katolickiego. Natomiast wszelka prawdziwa pobożność maryjna wskazuje na Syna Maryi, Chrystusa, a przez Chrystusa, który jest zarówno Synem Bożym, jak i Synem Maryi, na Trójce. Stąd autentyczna pobożność maryjna jest zarówno chrystocentryczna, jak i trynitarna. Mówiąc krótko, Maryja wskazuje nie tylko na swojego Syna Jezusa Chrystusa, ale także i na całą Trójcę Świętą. Było to przekonywające dla Wojtyły, który później przyjął hasło świętego Ludwika Totus Tuus, cały Twój, jako dewizę towarzyszącą swojemu herbowi biskupiemu, a potem papieskiemu. W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II starał się ożywić pobożność maryjną i nadać jej nową głębię teologiczną. W każdą pierwszą sobotę miesiąca pod jego przewodnictwem był odmawiany różaniec, a transmisja tej modlitwy z auli Pawła VI była nadawana przez Radio Watykańskie na cały świat. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale Jan Paweł II rzeczywiście sprawował pierwsze nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca oraz pogłębić rozumienie przez Kościół roli Maryi w historii zbawienia i życiu Kościoła. Swoją szóstą encyklikę Redemptoris Mater, czyli Matka Odkupiciela, poświęcił temu zagadnieniu i ogłosił, że okres od zesłania Ducha Świętego w roku 1987 do zesłania Ducha Świętego w roku 1988 będzie obchodzony w całym Kościele jako specjalny rok maryjny. Mówiąc krótko, rok przed upadkiem muru berlińskiego, 2 lata przed upadkiem komunizmu, Jan Paweł II, papież, ogłasza rok maryjny. Nie wiem, czy dzisiaj nie zostałby przez niektórych wyśmiany. Zobaczcie, Jan Paweł II stawia wszystko na Maryję, bo prawdziwa pobożność maryjna jest pobożnością, że tak powiem, chrystocentryczną, to znaczy Maryja nie jest Bogiem. Maryja uczy nas, w jaki sposób przyjmować Boga, czyli jej Syna, i jednocześnie przyjmować całą Trójcę Świętą. W poruszającym przemówieniu bożonarodzeniowym do Kurii Rzymskiej z grudnia 1987 roku papież, opierając się na refleksji szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara, który jako osoba świecka otrzymał godność kardynalską, nie wiem, czy wiecie o tym, zasugerował nieco wstrząśniętym hierarchom, że profil maryjny w Kościele ma pierwszeństwo wobec profilu piotrowego i jest źródłem jego sensu. To znaczy, Fiat Maryi, powiedział Jan Paweł II, ustanowiło wzorzec chrześcijańskiego uczniostwa, a piotrowa struktura Kościoła, rządzenie nim przez papieża i biskupów, miała na celu przede wszystkim rozwinięcie uczniostwa. Nie ma ona wręcz sensu bez uczniostwa. Jeśli chodzi o cel strategiczny wysiłków Jana Pawła II zmierzających do pogłębienia teologii maryjnej pobożności, to w niemałym stopniu było nim dążenie do zapewnienia Kościołowi środków pozwalających odpowiedzieć na coraz bardziej napastliwe formy świeckiego feminizmu pozytywną wizją autentycznego wyzwolenia. I w czasach, kiedy się pojawia tak bardzo szeroko i upowszechnia się feminizm, co robi Jan Paweł II? Otóż wkrótce po zakończeniu roku maryjnego, czyli w roku 1988, papież wydał list apostolski Mulieris Dignitatem, godność kobiety, a niedawno Watykan wydał podobny dokument, ale nieco szerszy w swojej treści teologicznej, dotyczący godności człowieka, który sobie tutaj też na kanale przeanalizujemy. Nie da się zrozumieć maryjności Jana Pawła II bez Fatimy. Dlatego ci, którzy atakują Jana Pawła II, robią wszystko, aby odebrać autorytet duchowy, na przykład siostrze Łucji, traktując objawienia w Fatimie w sposób, że tak powiem, magiczny, czy też po prostu atakując objawieniami w Fatimie Kościół. Prawda? Wymyślając, powiem wprost, domyślając, dopisując do trzech tajemnic fatimskich treści, których siostra Łucja ani żadna z pozostałych osób widzących nigdy nie powiedziała. To, co przed chwilą przeczytałem, jeżeli chodzi o pierwszeństwo profilu maryjnego wobec profilu piotrowego, polega na tym, że bez Maryi nie da się tak naprawdę zrozumieć misji papieża i każdego z innych biskupów, powołania kapłanów bez niech mi się stanie według słowa Twego, bez tych słów Maryi, bez posłuszeństwa Maryi, bez wiary Maryi, bez zaufania Maryi, nie da się zrozumieć Kościoła. Dlatego ci, którzy, zobaczcie, jakie to jest wszystko diabolicznie zmanipulowane, ale bardzo łatwe do rozszyfrowania. Ci, którzy atakują Kościół, i są to czasami ludzie, którzy są w Kościele katolickim, atakują Kościół, wykorzystując do tego na przykład Fatimę. Atakują Jana Pawła II, ponieważ chcą osłabić urząd piotrowy, urząd papieski, wykorzystując do tego autorytet Maryi. Tak, Jan Paweł II dokładnie powiedział, że profil maryjny ma pierwszeństwo przed profilem piotrowym, ponieważ to Maryja uczy nas zaufania Kościołowi, zaufania przez Kościół Chrystusowi, którym przecież Kościołem wciąż kieruje Duch Święty. I kiedy odrzucilibyśmy urząd papieża, weszlibyśmy w pułapkę szatańską, którą jest fałszywa pobożność maryjna, która czyni z Maryi jakąś istotę, którą ona nigdy nie była, jakąś istotę magiczną, istotę boską. Maryja nie była istotą boską, Maryja nie jest czwartą osobą boską. No właśnie dlatego profil maryjny ma pierwszeństwo przed profilem piotrowym, ponieważ każdy papież, przyjmując urząd biskupa Rzymu, musi, że tak powiem, zaufać Chrystusowi, jeżeli chce być posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego, a wzorem takiego zaufania Chrystusowi jest Maryja, jest, bo była i zawsze będzie. Dopiero, słuchajcie, przeczytałem wam, wiecie ile? Półtorej strony z tej potężnej książki. Zatem pominę tutaj fragment, bo mamy jeszcze sporo do czytania. Do Fatimy Jan Paweł II wrócił w roku Wielkiego Jubileuszu na 12 i 13 maja. Dokonał tam beatyfikacji dwojga z trojga dzieci, którym objawiła się Fatimie Matka Boża, Franciszka i Hiacynty, Marto. Pamiętamy ten rok, prawda? Pod koniec mszy sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano w imieniu wszystkich obecnych złożył papieżowi życzenia z okazji zbliżających się 80. urodzin. Ogłosił, że Jan Paweł II postanowił, iż nadszedł czas, by ujawnić tak zwaną trzecią tajemnicę fatimską. I tutaj w nawiasie autor książki dopisuje, na temat której od dziesięcioleci snuto liczne, a często chore spekulacje. Do tej pory niektórzy snują chore spekulacje dotyczące trzeciej tajemnicy fatimskiej. A następnie odczytał zatwierdzone przez papieża oświadczenie. Oto owo oświadczenie. Tekst ten, czyli tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej, jest to oświadczenie Watykanu. Ktoś powie, no odrzucam oświadczenie Watykanu. Czyli rozumiem, że ten ktoś odrzuca Watykan, odrzuca papieża nauczanie Kościoła. Tekst ten jest zapisem proroczej wizji, podobnym do proroctw biblijnych, które nie opisują szczegółowo przyszłych wydarzeń. Trzecia tajemnica fatimska nie opisuje, że tak powiem, historycznie przyszłych wydarzeń, ale opisuje je w sposób symboliczny, ale syntetycznie i zwięźle ukazują na jednolitym tle fakty odległe od siebie w czasie, nie określając dokładnie ich kolejności ani długości trwania. Tak więc tekst trzeciej tajemnicy fatimskiej nie może być odczytany inaczej, jak tylko w kluczu symbolicznym. Wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia świadków wiary w stuleciu zamykającym drugie milenium. Tymi, którzy będą cierpieć, o których mówi trzecia tajemnica fatimska, to będą ci, którzy pozostaną wierni Kościołowi, ponieważ trzecia tajemnica fatimska przedstawia nam wizję, w której to na czele tego pochodu, który ginie na górze, idzie papież. I wszyscy ci, którzy za nim wiernie idą, czyli są mu posłuszni i go słuchają, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, również stają się męczennikami. Męczennikami, bo pozostali wierni Kościołowi, nauczaniu Kościoła. Jest to niekończąca się droga krzyżowa, której przewodniczą papieże XX wieku, tak mówi oświadczenie Watykanu. Ciekawe. Wydarzenia roku 1989 doprowadziły później w Związku Radzieckim i wielu krajach Europy Wschodniej do upadku reżimu komunistycznego, który głosił ateizm. Również za to Ojciec Święty dziękuję w głębi serca Najświętszej Marii Pannie. Jednakże w innych częściach świata nie ustały niestety ataki na Kościół i na chrześcijan, niosące ze sobą brzemię cierpienia. Również w Kościele niektórzy, jako tak zwani katolicy, atakują papieża. Chociaż wydarzenia, do których odnosi się trzecia część tajemnicy fatimskiej, zdają się już należeć do przeszłości, wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia wypowiedziane na początku XX wieku pozostaje do dziś aktualne i pobudza do działania. Dziękujmy Matce Bożej z Fatimy, za opiekę. Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu powierzamy Kościół trzeciego tysiąclecia. Kościół trzeciego tysiąclecia w sposób szczególny został zawierzony Maryi z Fatimy. Dlatego dzisiaj ci, którzy chcą zniszczyć Kościół katolicki od środka, atakują, opowiadając głupoty, bzdury i manipulacje, atakują Fatimę. Atakują siostrę Łucję, opowiadając bełkot teologiczny na temat tajemnic fatimskich. Nie powołują się na żadne źródła, bo żadnych źródeł tych apokaliptycznych, pseudoproroczych wizji po prostu nie ma. Jak wskazywało oświadczenie kardynała Sodano, wizja zawarta w trzeciej części tajemnicy dotyczyła ogromnej liczby 20-wiecznych przypadków męczeństwa, m.in. postrzelenia biskupa odzianego w biel. To, że Jan Paweł II utożsamił duchowo swoje przeżycia z 13 maja 1981 roku, czyli z zamachu, z tym, co spotkało biskupa odzianego w biel, było całkowicie naturalne. Prawdą jednak było również, że celem decyzji o ujawnieniu tak zwanej trzeciej tajemnicy było ostudzenie niektórych co bardziej radykalnych postaci katolickiego apokaliptyzmu w roku milenijnym. Oprócz opublikowania tekstów tajemnic fatimskich oraz zapisu przeprowadzonego w kwietniu 2000 roku przez sekretarza Kongregacji Nauki Wiary arcybiskupa Tarcisia Bertone, wywiadu z 93-letnią wówczas siostrą Marią Łucją dos Santos, która była jedyną żyjącą z trojga świadków tych objawień. Watykan wydał również komentarz teologiczny na temat trzeciej tajemnicy opracowany przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Józefa Ratzingera, czyli przyszłego papieża Benedykta XVI. Podobnie jak Sodano, Ratzinger podkreślił, że wizje z Fatimy nie były, jak to często powszechnie i błędnie rozumiano, i chyba do tej pory niektórzy rozumieją, obrazami nieuchronnie zbliżających się wydarzeń, filmem ukazującym z wyprzedzeniem przyszłość, w której niczego już nie można zmienić. Wizje te były raczej wezwaniem do nawrócenia, które miało przypomnieć o wolności, nadać jej konstruktywny kierunek. Kończące się właśnie stulecie powinno było dać wszystkim jasno do zrozumienia, że wolność wymaga odkupienia z własnego szaleństwa. Ci, którzy przeinaczają trzecią, szczególnie tajemnicę fatimską, zobaczcie, że oni to mówią z poważną pewnością, z takim, wiecie, poważnym przekonaniem, wręcz zarozumiałością i pychą. To już jest coś mocno szatańskiego, no bo ci ludzie jakby nic nie mówią o nawróceniu samych siebie, nic nie mówią o wezwaniu do nawrócenia, które trzeba zacząć od samych siebie. Zatem są już błogosławieni święci, skoro nie wzywają do nawrócenia samych siebie i nie wzywają do nawrócenia innych? Czyste diabelstwo, przyznajcie. Nie było to jednak ostatnie słowo, ponieważ komentarz Ratzingera zamyka wezwanie. I teraz komentarz teologiczny przyszłego papieża Benedykta XVI, to jest komentarz do trzeciej tajemnicy fatimskiej. Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. Czyli czego ma nas uczyć trzecia tajemnica fatimska? Otwarcia się sercem na Boga i kontemplacji Boga przez Słowo Boże. Fiat wypowiedziane przez Maryję, to słowo jej serca, zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ ona wydała na ten świat Zbawiciela, ponieważ dzięki jej tak Bóg mógł się stać człowiekiem w naszym świecie i pozostaje nim na zawsze. Szatan ma moc nad tym światem. Widzimy to i nieustannie tego doświadczamy. Ma moc, bo nasza wolność pozwala się wciąż odwodzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce i dzięki temu skierował wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, pozdrowienia dla Igora z ku Bogu, wolność do czynienia zła nie ma już ostatniego słowa. Od tamtej pory nabiera mocy słowo. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Ewangelia według świętego Jana. Orędzie z Fatimy wzywa nas, abyśmy zaufali tej obietnicy. Kto podważa wiarygodność zarówno siostry Łucji, która była jedyną z widzących z Fatimy, czyli najlepiej znała objawienia fatimskie i jest najwyższym autorytetem, jeżeli chodzi o orzekanie wiarygodności, prawdziwości treści tajemnic fatimskich. Kto podważa jej wiarygodność, jak i kto podważa wiarygodność trzeciej tajemnicy fatimskiej, ten zdradza, że tak powiem, swoją niechęć, tak mówiąc delikatnie, niechęć do Jana Pawła II, odrzucając jego naukę, czyli mówiąc krótko, zdaje się być zdrajcą pokolenia Jana Pawła II. Znaczy ci, którzy atakują, używając Fatimy, siostry Łucji, trzeciej tajemnicy fatimskiej, Kościół, zdradzili Jana Pawła II, zdradzili jego nauczanie. Być może się nigdy z nim nie zapoznali. Być może skończyli swoją, że tak powiem, duchową przygodę, w cudzysłowie, na kremówkach. Kardynał Ratzinger mówił wprost, że orędzie fatimskie kieruje na Ewangelię, a nie na jakieś gnostyckie teorie katolickiego apokaliptyzmu. Jeszcze fragment z książki Kres i początek. Jan Paweł II na 20. Międzynarodowym Kongresie Maryjno-Mariologicznym 24 września na placu Świętego Piotra, wygłoszonej podczas homilii mówił o szczególnej relacji Maryi, która jest Teotokos, czyli Matką Boga, Bożą Rodzicielką, Bogu Rodzicą, do trzech osób Trójcy Świętej i podsumował zarys autentycznej, czyli prawdziwej pobożności maryjnej, która dotyczy każdego. Pobożność, prawdziwa pobożność maryjna, mówił Jan Paweł II, musi być oparta na Piśmie Świętym i tradycji. Płynąca z niej pobożność ludowa musi być zakorzeniona w liturgii Kościoła. Liturgii Kościoła, nie jakiejś tam wymyślonej własnej liturgii Kościoła. W pobożności maryjnej musi się wyrażać wysiłek naśladowania tej, która jest cała święta na drodze do osobistej doskonałości. Musi też ona unikać wszelkiej postaci przesądów i płytkiej łatwowierności, zwłaszcza w odniesieniu do wypadków ukazywania się Maryi, które mają zostać poddane osądowi nauczycielskiego urzędu Kościoła. Przede wszystkim zaś, powiedział Jan Paweł II, wszelka prawdziwa pobożność maryjna musi prowadzić zawsze do źródła wielkości Maryi, stając się nieustannym magnifikat, hymnem uwielbienia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jak rozpoznać prawdziwe objawienia maryjne? Prawdziwe objawienia maryjne zawsze prowadzą do uwielbienia Boga, a nie straszą Bogiem. I co jeszcze jest ciekawe w tej książce, tutaj mamy taki przypis, jeżeli chodzi o autentyczność trzeciej tajemnicy fatimskiej, komentarz teologiczny kardynała Józefa Ratzingera. Oświadczenie wydane przez Urząd Nauczycielski Kościoła zwraca również uwagę na to, że uroczysty i powszechny akt poświęcenia, na mocy którego Jan Paweł II powierzył świat Maryi 25 marca 1984 roku, osobiście potwierdziła siostra Łucja, uznając, że odpowiada on temu, czego żądała pani z Fatimy, a zatem wszelkie dyskusje i jakiekolwiek dalsze petycje są bezpodstawne. To jest cytat z Kongregacji Nauki Wiary, Orędzie Fatimskie, prezentacja. Wniosek ten kwestionowała część zwolenników Fatimy, którzy przez cały okres pontyfikatu Jana Pawła II i teraz też upierali się, że wbrew słowom samej siostry Łucji papież nie zrobił tego, o co prosiła Maryja. Ci ludzie mówią, że Jan Paweł II nie poświęcił Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, a siostra Łucja mówi, że poświęcił. A zatem na sam koniec pytanie do każdego z nas. Czy bardziej słuchamy Kościoła, papieża, siostry Łucji, czy tych, którzy być może mają swój kościół, a na pewno mają już swoje nauczanie i jakąś swoją Fatimę, jakieś swoje tajemnice fatimskie? Możecie się spodziewać, że na kanale Moc Słabości będzie jeszcze dużo, dużo wątków fatimskich, bezpośrednio odnoszących się do nauczania nie tylko Jana Pawła II, nie tylko jego encyklik, ale także do całości tradycji. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Przepraszam, skończyła mi się bateria w kamerze i jak widzicie końcówkę nagrywam telefonem, co może będzie bardziej dynamiczne, dlatego przydługiego materiału. Szczęść Boże!